Pozdravljam srdečni Polaku. Prosim Boga, i vas istih Polaku.
Często słyszymy, że Benedykt XVI przemawia po polsku z niemałym wysiłkiem. Czy my wkładamy wysiłek, by poznać jego nauczanie? Szczególnie, że jest to bardzo jasny przekaz.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.
Paweł Żuchniewicz, witam serdecznie, a dzisiaj ze mną w studiu Maria i Paweł Skimbińscy. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Zaczynamy zazwyczaj nasze spotkania od takiego mini kwestionariusza, więc zapytamy Marysię najpierw, od kiedy jesteście małżeństwem?
Wzięliśmy ślub w 98 roku.
Paweł, znasz dokładną datę?
Na 19 września.
Podobno najlepszy sposób, żeby nigdy nie zapomnieć o rocznicy ślubu, to jest raz o niej zapomnieć. Tak panowie między sobą mówią.
Ja w tym roku zapomniałam. Mąż przyszedł z kwiatami, a ja zapomniałam.
A dzieci?
Dzieci chyba tego nie obchodzą.
Ale dzieci jak mają na imię przynajmniej, powiedz. I w jakim są wieku?
Józia ma 7,5 roku, a Martusia skończyła 4.
I to wszystkie?
No jeszcze trzecie w drodze.
No to jeszcze nie wiadomo, jak na imię będzie miało.
No.
Nie musimy w to wchodzić. Czuję, że temat jest jeszcze delikatny, więc zaczekamy. Możemy poczekać.
Poczekamy.
A zatem, skoro już wiemy, kim jesteście, to teraz wracamy, tak jak i tydzień temu, z inną parą małżeńską do rozmowy na temat miłości, a konkretnie na temat miłości, o której mówi papież Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est. Bo taki jest cel tych naszych spotkań, żebyśmy się troszeczkę zastanowili, zatrzymali nad tymi słowami. I muszę powiedzieć, że kiedy przygotowywałem tę dzisiejszą audycję, to pierwotnie zamierzałem wziąć 4 cytaty. A jak wszedłem w jeden cytat, to stwierdziłem, że on jest taki gęsty, że może nam wystarczy na całą audycję, ale to się jeszcze okaże. Zacytuję zatem. Istnieje jakaś relacja między miłością i boskością. Miłość i boskość. Miłość obiecuje nieskończoność i wieczność, jakąś rzeczywistość wyższą i całkowicie inną w stosunku do codzienności naszego istnienia. I teraz konia z rzędem temu, kto to z pamięci powtórzy. No, ale wróćmy do tego tekstu. Miłość obiecuje nieskończoność. To tak bardzo uderza. I mnie osobiście to kojarzy się ze słowami z przysięgi małżeńskiej. Nie opuszczę cię aż do śmierci. Nie opuszczę cię aż do śmierci. Czy i stąd moje takie pytanie pierwsze, może nie do końca związane z papieżem Benedyktem, ale czy to nie opuszczasz do śmierci? Można się przestraszyć takiego zobowiązania?
No pewnie można, tylko to trochę się, na szczęście się chyba o tym nie myśli w takich kategoriach, że no właśnie, że to po pierwsze nie bardzo wiadomo, kiedy ta śmierć nastąpi, także może być bardzo łatwo, bo to szybko pójdzie. To wcale nie jest powiedziane, że tak będziemy wiecznie żyli. Natomiast jak człowiek tak się zastanawia, że to rzeczywiście ma być wiele dziesiątków lat, to pewnie można się przestraszyć, tylko z drugiej strony, no jak już się wybrało tą osobę, no to chyba z taką świadomością, że po pierwsze sami jesteśmy w stanie z tą drugą osobą wytrzymać, a po drugie mamy nadzieję, że ona z nami wytrzyma, bo to też jest czasami wątpliwe, czy my nie jesteśmy największym problemem. Znaczy, ja mówię, w relacjach moich małżeńskich zawsze uważam, że to ja jestem największym problemem, jeśli chodzi o wytrzymanie.
Marysiu, to będziesz miała argument w ręku teraz.
Mi się wydaje, że jak się składa przysięgę małżeńską, to ma się takie pokłady dobrej woli, że nie myśli się o strachu. Dopiero później jest trochę trudniej.
Tak, to prawda. Papież mówi, miłość obiecuje nieskończoność. To znaczy, że jest właśnie jakiś wspólny mianownik między boskością, bo Pan Bóg jest w wieczności, a miłością. Czy w miłości ludzkiej też jest taka jakby obietnica nieskończoności? Może właśnie łatwo być, kiedy człowiek jest zakochany, powiedzieć, ach, ja z tobą na całe życie.
Znaczy powiedzieć łatwo, dotrzymać trudniej, ale No, wygląda na to, że jest to możliwe w każdym razie, żeby być...
Tylko właśnie, się trzeba starać.
Właśnie, ale jak to znaczy, to są takie bardzo mocne słowa, takie słowa, bym powiedział, na bardzo wysokim C, a czy one mają takie przełożenie na takie bardzo zwyczajne nasze konkretne sytuacje?
Jak najbardziej. To znaczy, ostatnio się zastanawiałam, co to właściwie znaczy kochać. I bo jak człowiek codziennie ma jakieś problemy, a to się zirytuje, a to jest zmęczony, a to już ma dosyć, a to już jakichś rzeczy nie może wytrzymać, to tak właśnie się zastanawiałam, co to znaczy. I znaczy to przebaczać i kochać dalej. Tak? To znaczy codziennie po trochu. Codziennie przebaczać i codziennie kochać dalej, mimo trudności.
Czyli trzeba przebaczyć.
A tak.
Jest co. Czyli jest też trzeba jakby uświadomić sobie, czy ta druga osoba uświadamia sobie, czy potrzebuje przebaczenia.
No, na pewno.
To znaczy, no, zakładamy, że jeżeli jest przynajmniej tak z grubsza wszystko w porządku w relacjach takich podstawowych, chyba w małżeństwie, to wydaje się, że każdy ma świadomość tego, że jest mu co wybaczyć, o tak powiedzmy, że jest mu, bo to, że łatwo jest czuć, że się tej drugiej osobie trzeba wybaczyć, prawda, że ta druga osoba jest winna, no to jest, to jest pół biedy, prawda, to w ogóle w niezdrowych sytuacjach jakichś kryzysów małżeńskich też się czuje, że no jest co wybaczyć tej drugiej osobie, natomiast wydaje się, że to dopóty jest chyba wszystko w porządku, kiedy sami zdajemy sobie sprawę, że sami niesiemy ze sobą różne winy, które nam trzeba wybaczyć, prawda? To znaczy, myślę, że jeszcze nie do końca jest źle, jeżeli ja sobie zdaję sprawę, że Marysia ma mi co wybaczać, prawda? To znaczy, to jeszcze nie jest tak najgorzej. Natomiast w tym momencie, kiedy mi zacznie przychodzić do głowy, że tylko i wyłącznie ja muszę jej wybaczyć, a ona temu ideałowi chodzącemu nie ma nic do wybaczenia, no to wtedy nie będzie dobrze.
Mam nadzieję, że jeszcze nie... Światełka się zapala jak u nas w studiu. Jak jest czerwone światełko, znaczy jesteśmy na antenie.
Więc tak, no, myślę, że to jest takie jedno z czerwonych światełek, tak przynajmniej mnie się wydaje, no na razie mi się tak wyraźnie nie zapaliło, to znaczy, że jeszcze zdaję sobie sprawę, jeszcze stąpam na tyle po ziemi, żeby powiedzieć, że nie jest wszystko ze mną w porządku.
Jeśli mówimy o nieskończoności, to jeszcze chciałem was zapytać o takie potoczne sformułowanie. Czasem się mówi, nie tylko w naszym kraju, że małżeństwo to grób miłości. Co sądzicie o takim określeniu? Czy ono ma jakieś uzasadnienie?
Bo chyba to jest dosyć zrozumiałe i powszechne. Myli się pojęcie miłości z pojęciem zakochania i takiej euforii, która jest na początku, czy związku, czy małżeństwa. No potem, no to jest normalne, potem przychodzą problemy, potem jakieś codzienne trudy i trzeba sobie jakoś z tym dawać radę, a ta miłość, to znaczy to zakochanie jakoś się rozłazi gdzieś i zostaje codzienność, ale no, tu się trzeba nauczyć nowego rodzaju miłości.
Dlatego to ktoś... ciekawe, nowego rodzaju.
No tak. Dlatego ktoś, kto myśli, że miłość to jest zakochanie, euforia i ochy i achy do końca życia i potem jak to nagle znika, no może być przekonany, że to już grób.
Tak. To znaczy, ja w tym tak patrzę na ten cytat, który przywołałeś na samym początku. Tam jest mowa o tym, że to jest konieczne jest oczyszczanie i dojrzewanie, prawda?
Tak, więc mamy to zaplanowane za chwilę, żeby w to głębiej wejść.
Więc to, co trzeba dojrzewać, to znaczy, no jak człowiek dojrzewa, to znaczy zaczyna się zastanawiać i konfrontuje się z rzeczywistością, czasami dość twardą, no to zaczyna sobie zdawać sprawę, że miłość nie jest łatwa, ale z drugiej strony pytanie, jaka jest alternatywa, to znaczy no, jakby przerwanie tej miłości, co chyba oznacza coś znacznie gorszego. Więc prawdziwym grobem miłości jest raczej no, zerwanie małżeństwa, a nie małżeństwo.
jeśli mówimy o wieczności, o tej dążności zakorzenionej w człowieku do wieczności, bo to nawet widać, prawda, przez to, jak my się interesujemy naszymi przodkami, losem naszego potomstwa, więc to wszystko jakoś tak trwa, prawda, że to on się nie urywa w jakimś momencie. I wracamy do tych słów, miłość obiecuje nieskończoność, to czy można byłoby je również zastosować do tego nierozerwalnie związanego z małżeństwem faktu, jakim są dzieci, które jakby przedłużają życie człowieka, że może też, czy jest to jakiś odblask tej wieczności Pana Boga?
No jest. To znaczy w ogóle jest fantastyczną rzeczą, jeżeli się pomyśli o posiadaniu dzieci w takiej kategorii. Znaczy dla mnie to robiło ogromne wrażenie, jak się myśli o posiadaniu dzieci w takiej analogii do Trójcy Świętej, tak? Że ta miłość między Ojcem a Synem owocuje osobą Ducha Świętego i no i że w jakimś sensie miłość małżeńska owocuje kolejnymi osobami dzieci, no to jest to perspektywa taka raczej odurzająca, to znaczy, że już to jest to już bardziej wyżej nie można tego chyba podciągnąć, tej alegorii właśnie i godności małżeństwa. Także wydaje mi się, że jest to nie tylko w wymiarze czasowym jest to coś nieskończonego, prawda? Natomiast rzeczywiście, jeśli o tym mówić, no to jakiś jest tak, w szkole się uczymy, że no, taki łacińskiego powiedzenia non omnis morior, prawda? To znaczy nie wszystek umrę. No i tak patrząc na dzieci, to tak właśnie sobie myślę, że kurczę, nie wszystek umrę, mam nadzieję przynajmniej.
Po Józiu bardzo widać, że do ojca podobny.
Ja niestety też w złych rzeczach, także.
Ale mi się wydaje, że bardzo ważne jest, może nie z takiej perspektywy wzniosłej, ale ważne jest to przekazywanie miłości dalej, że ona w tym znaczeniu jest nieskończona, że mamy kogo kochać, kogoś młodszego od nas i wiemy, że być może moje dzieci też będą miały dzieci i że ta miłość zostanie przekazana dalej. Jeżeli nie ma ludzi, no to nie ma kogo kochać. Rozmawiałam z kolegą, który był nauczycielem i miał w klasie 5 dzieci, bo był niż demograficzny. Nie ma tego bogactwa ludzkiego. Nie ma, rodzice nie mają dzieci, nie mają kogo kochać.
Papież Benedykt pisze, wieczność, miłość obiecuje nieskończoność, wieczność, jakąś rzeczywistość wyższą i całkowicie inną w stosunku do codzienności naszego istnienia. Wyższa i całkowicie inna. A ja tak na koniec tego pierwszego naszego spotkania chciałem Marysię zapytać, jak ty się czujesz, nosząc w sobie nowego człowieka, który ma duszę nieśmiertelną? Myślałaś o tym kiedy?
Dziwnie się czuję. Kiedyś przy pierwszej ciąży dziwnie się czułam, będąc sobą, ale jednocześnie jakby w dwóch osobach. A to rzeczywiście jest dziwne, bo już od środka czuję, że mnie tam te łapki dotykają i że i to jest śmieszne, bo jak się żyje w rodzinie, no to i rodzice, i dzieci, i dziadkowie, wszyscy czekają na nowego członka rodziny. Oglądam jakiś program z taką rodziną, gdzie jest 10 dzieci i oczekują na 11 i mówili, że właściwie 12 osób w tej chwili już to dziecko kocha. To było bardzo ładne. No i to jest tak, że dzieci i rodzina jakby w naturalny zupełnie sposób wiedzą, że czekają na dziecko, na człowieka, że to już właściwie jest człowiek od pod samego początku. I te wszystkie przekonywania zwolenników aborcji, że to jest grupa tkanek, albo lekarzy, którzy no, często źle traktują kobiety ciężarne, albo takie, które straciły dziecko w szpitalu, no, że to jest zakłamanie, bo przecież nawet małe dziecko, które czeka na brata czy siostrę, wie, że to jest człowiek, że to będzie brat lub siostra niedługo.
Istnieje jakaś relacja między miłością i boskością. Miłość obiecuje nieskończoność, wieczność, jakąś rzeczywistość wyższą i całkowicie inną w stosunku do codzienności naszego istnienia. Do rozmowy powrócimy za chwilę.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.